Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaraz przynaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Ale o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On odrzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru zląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i mówił: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Gdy Jezus odesłał tłum, a wcześniej odesłał swoich uczniów na drugi brzeg jeziora, potrzebował wówczas samotności z Ojcem. Wyszedł zatem na górę, jak mówi Ewangelia, gdzie mógł być sam na sam z Ojcem i modlił się. Modlitwa Jezusa na górze komunikuje się Jezus z Ojcem, bo modlitwa to szeroko rozumiana komunikacja między człowiekiem a Bogiem. Dokonuje się ona w różnorodności form komunikowania. Ze strony człowieka może odbywać się ona między innymi w następujący sposób: przez zanurzenie się w ciszy wszechogarniającej obecności Boga, albo przez wszystko, co się dzieje w człowieku, przez myśli, pragnienia, nadzieje, bóle, cierpienia, radości, smutki, niezrozumienia, a nawet bunty i protesty. Tak można też komunikować się z Bogiem. Może człowiek także komunikować się z Bogiem przez wszystko, co się dzieje wokół niego, w jego środowisku życia, jak również w środowisku życia innych ludzi, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Ze strony człowieka może się zatem odbywać komunikacja z Bogiem przez wszystko, co w stworzonym świecie się dzieje i przez wszystko, co w nim jest, łącznie z samym człowiekiem. A ze strony Boga komunikacja z człowiekiem dokonuje się przez słowo, przez mówienie Boga do człowieka. Objawiona religijność w Biblii, objawiona przez Boga, to religijność mówienia Boga do człowieka i odpowiadania Bogu przez człowieka. Wszystkie elementy stworzonego świata mogą posłużyć Bogu i służą Bogu do komunikacji z człowiekiem. Na przykład przez wszystko, co się dzieje w człowieku, Bóg może do niego przemówić, a także poprzez wszystko, co dzieje się wokół człowieka, zarówno w wymiarze jego ciała, jak i w wymiarze jego ducha. To mówienie Boga dokonuje się na różny sposób i przybiera różne formy, w zależności od tego, która z tych form jest w danym momencie dla danego człowieka odpowiednia, aby być narzędziem Bożego zbawienia, Bożego ratowania. Religijność objawiona to religijność komunikacji. Bóg mówi, a człowiek odpowiada. Ewangelia nie mówi, o czym Jezus w oddaleniu od tłumów i od swoich uczniów tak długo w nocy, aż do czwartej straży nocnej, rozmawiał ze swoim Ojcem na tej górze. Jedno jest pewne. Istotą modlitwy Jezusa było najpierw mówienie Ojcu, czego Jezus chce w danej mu misji zbawiania ludzi, a następnie pytanie o to, czego chce Ojciec w tej misji zbawiania? Skąd wiadomo, że istotą modlenia się Jezusa jest najpierw wyrażanie wobec Ojca swojej woli w misji zbawienia, a następnie pytanie o to, czego chce w tej misji Ojciec? Wiemy o tym z Ewangelii, z najważniejszego świadectwa na temat modlitwy, jakiego udzielił Jezus swoim uczniom, gdy modlił się w nocy w ogrodzie Getsemani, w finale swojego życia, w decydującym, przełomowym momencie jego misji zbawiania. Z modlitwy Jezusa w Getsemani dowiadujemy się, że fundamentem każdego modlenia, każdej prawdziwej komunikacji z Bogiem jest harmonia woli człowieka i woli Boga. Zharmonizowanie tego, czego chce człowiek, z tym, czego chce Bóg. I tak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza o modlitwie Jezusa w ogrójcu. To lekcja modlenia się dana przez Jezusa jako testament. Potem wyszedł, mówi Ewangelia, i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszli na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. On sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Z lekcji modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemani dowiadujemy się, że każda prawdziwa modlitwa powinna mieć trójwymiarową strukturę. Po pierwsze, trzeba powiedzieć Bogu otwarcie i bez autocenzury: Boże, oto to, czego chcę w tej sprawie. A następnie trzeba zapytać Boga bez warunków wstępnych i bez zastrzeżeń uprzednich: Boże, a Ty czego chcesz w tej sprawie? I ostatecznie trzeba stanąć wobec Boga w pełnej dyspozycyjności wiary i zawierzenia: Boże, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz, niech się stanie. Nocna modlitwa Jezusa na górze w dzisiejszej Ewangelii i nocna modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani stanowią klamrę spinającą całą drogę Jezusa na tej ziemi, od Nazaretu po Jerozolimę, od Jego chrztu w wodach Jordanu, aż po chrzest Jego krwi na krzyżu Golgoty. Módlmy się w swoim życiu nieustannie z Jezusem, tak jak zachęca On swoich uczniów w Getsemani. Módlmy się w swoim życiu nieustannie każdego dnia Jezusową trójwymiarową modlitwą. Powiedzieć Bogu, czego się chce, zapytać Boga, czego On chce i stanąć wobec Boga w dyspozycyjności przejęcia Jego woli. Módlmy się tą Jezusową modlitwą trójwymiarową każdego dnia, abyśmy nie ulegli pokusie do zła, jak ostrzega Jezus, abyśmy nie zmarnowali żadnego dnia naszego życia i abyśmy w ten sposób nie zmarnowali całego naszego życia. Ewangeliczne relacje o spotkaniach Jezusa ze swoimi uczniami świadczą wyraźnie o tym, że Jezus ciągle na nowo wychodzi swoim uczniom naprzeciw, ciągle na nowo jest im przychylny, życzliwy, tak jak spotkali go na wodach jeziora, w niespodziewanej formie, gdy kroczył po wodzie do nich już o brzasku dnia. Jezus objawia się w dzisiejszej Ewangelii i w wielu innych miejscach Ewangelii nieustannie jako ktoś, kto jest jeszcze inny od tego, którego dotąd poznali. Inne w swojej nieustannej gotowości, aby być dla innych. Jezus przekracza nieustannie oczekiwania uczniów, oczekiwania pewnego rodzaju zadomowienia i błogostanu w więzi z Jezusem. Nie pozwala im Jezus się zadomowić w błogostanie. Jest dla wszystkich, dla tłumów ludzi, którzy się zbiegają do Niego ze swoją biedą życia i jest ciągle na nowy sposób. Naucza ich i karmi, ale też jak w dzisiejszej Ewangelii wycofuje się, aby w samotności się modlić. Potrzebował komunikacji z Ojcem, aby być dla wszystkich. To znak dla nas i wzorzec. Jezus jest i pozostaje zawsze kimś innym niż ten, którego do tej pory poznali i do którego się już przyzwyczaili i którego sobie wyobrażają. I my nie powinniśmy pozostawać ciągle takimi samymi, ale dzięki łasce Jezusa stawać się ciągle kimś innym, dać się formować Jezusowi w misji ku ludziom. Dzięki tej nieustannej inności Jezus jest nieustannie także kimś, który przemienia ludzi, przemienia tych, którzy Go spotykają na swojej drodze życia. I chce, aby uczniowie byli podobnie w świecie, aby byli nieustannie kimś innym, według inności Boga, według tego, co im mówi, bo wtedy będą w stanie przemieniać ludzi i przyprowadzać ich do Boga, do wiary. To nieustanne, ciągle nowe, życzliwe wychodzenie ludziom naprzeciw ze strony Jezusa sprawia, że Jego uczniowie owładnięci są ciągle na nowo obawami i lękami na Jego temat, bo nigdy do końca Jezusa nie poznają i do końca Go nie zrozumieją. Muszą bezustannie być gotowi na nowość. Jezus nie jest bowiem tym, który ich tylko potwierdza, akceptuje, ale jest także w stosunku do nich wymagający. Jest w stosunku do nich tym, który się z nimi często konfrontuje. Jest wobec nich po prostu szczery i prawdziwy w miłości do nich. Nie udaje. Te konfrontacje miłości łączy Jezus jednak zawsze ze wzbudzającą zaufanie obietnicą. Gdy Go nie poznają, mówi im, to ja jestem, jak na jeziorze dzisiejszej Ewangelii. Nie bójcie się. Nie bać się Jezusa, którego się jeszcze nie zna, a który objawia się na nowo i w nowy sposób. To mądrość i droga Ewangelii. Styl życia Jezusa jest fascynujący, pociągający dla tych, którzy Go naprawdę spotkali. Ten styl zaprasza wprost do pójścia za Nim. Chciałoby się być takim człowiekiem jak Jezus i działać podobnie jak On. Być dla każdego, kto potrzebuje pomocy. Aby pójść za Jezusem, potrzeba nam doświadczenia pierwotnego, początkowego entuzjazmu dla Niego i dla Jego Ewangelii. Bez tego entuzjazmu nie przeskoczy iskra zapału, a dopiero wtedy możemy chodzić dzięki wierze bezpiecznie po wzburzonych wodach życia, które bez wiary w Jezusa staje się często śmiertelnym zagrożeniem. Dalsze chodzenie za Jezusem po początkowym entuzjazmie, po drogach codziennego życia nie zawsze jest niesione mocą pierwotnego, początkowego entuzjazmu dla Niego i dla Jego Ewangelii. To wiemy. Z biegiem lat się wypalamy również w chodzeniu za Jezusem, w naśladowaniu Go. Naśladowanie Jezusa przynosi z czasem również rozczarowania. Zużywamy się w tym naśladowaniu. Wiedzą o tym także szczególnie powołani do służby w Kościele, kapłani, zakonnicy, zakonnice. Jak z biegiem lat początkowy entuzjazm i świeżość przemijają i wdziera się rutyna, znudzenie, zwątpienie, frustracja. Pójście za Jezusem potrzebuje po pierwotnym, początkowym entuzjazmie i zachwyceniu także kolejnego kroku w wierze. Kiedy się wypalamy, frustrujemy, rezygnujemy. Ten kolejny krok w wierze rozlega się w głosie Piotra dzisiejszej Ewangelii. Panie, ratuj mnie. Nie własny potencjał, nie własne osiągnięcia, nie własne możliwości sprawiają ostatecznie, że nie toniemy w życiu i nie utoniemy gdy zatracimy pierwotny zapał Ewangelii, ale jedynie zaufanie w wierze do Boga i do Jezusa może nas uchronić przed zatonięciem w życiu, porzuceniem Ewangelii i utratą wiary w jej sens, skuteczność, nie własny potencjał, ale zaufanie w wierze do Boga i do Jezusa. Pójście za Jezusem i chodzenie za Nim po codziennych drogach nie jest żadną celebracją własnej siły, siły chrześcijanina, lecz o wiele bardziej jest uznaniem własnej słabości i oparciem się w tej słabości o moc Boga. To znaczy chrześcijański styl życia. Gdy negujemy własne niemoce i słabości, oszukujemy samych siebie i zaczynamy żyć w nierzeczywistości, jakbyśmy byli mocni sami z siebie, a nie jesteśmy. Gdy natomiast przyznamy się przed Bogiem do swoich słabości, następuje pojednanie z Bogiem i z samymi sobą i przypływ nowej życiowej mocy, której udzieli nam Bóg w naszej słabości, gdy będziemy do Niego krzyczeć cały czas: Panie, ratuj mnie. Doświadczył tego święty Paweł, deklarując w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale: aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, ale mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Pójście za Jezusem oznacza zatem liczyć się z nieoczekiwaną obecnością i bliskością Jezusa, jak na tym jeziorze, szczególnie we własnej słabości. W ten sposób i my możemy być, podobnie jak Piotr, pochwyceni, uchwyceni za rękę przez Jezusa, gdy toniemy w swoim życiu. Jakże często potrzebujemy ciągle na nowo być chwytani przez Jezusa. Z biegiem lat, o wiele bardziej niż na początku naszego chrześcijańskiego życia, dzisiejsza Ewangelia mówi nam, Bóg i Jezus przez Ewangelię mówią nam: Jezus wyciągnął rękę i powiedział: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? To słowo też dla nas, nie tylko dla Piotra 2000 lat temu. Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Nie wątpijmy zatem, ale uwierzmy.